Chińscy komuniści chcą de facto przejąć port w Gdyni. Stanęli do przetargu na operatora bałtyckiego terminalu kontenerowego. Przetarg ma się rozstrzygnąć najpóźniej w maju. Jeśli wygrają Chińczycy, to przejmą kontrolę nad 90 hektarami portu i 1,5 kilometra nabrzeża. Staną się w Gdyni monopolistami. Ktokolwiek będzie chciał przewieźć w Gdyni ładunek, będzie skazany na współpracę z nimi. Co na to polskie służby i rząd? Przecież port w Gdyni podlega wiceministrowi infrastruktury Markowi Grubarczykowi. Co ciekawe, przez gdyński port przybywa też militarne wsparcie dla Ukrainy i wschodniej flanki NATO. To w tym porcie wyładowują się setki amerykańskich pojazdów i czołgów. Gdynia jest też włączona w system reagowania NATO na Bałtyku i system obrony kraju. Co więcej, w gdyńskim porcie stacjonuje 13 Dywizjon Trałowców oraz znajduje się PGZ Stocznia Wojenna. Nieopodal jest port wojenny i jednostka specjalna Formoza. W tym samym czasie brytyjska prasa donosi, że Chińczycy przy pomocy dronów szpiegują bazy brytyjskiej marynarki wojennej. Co zrobi polskie państwo? Czy powstrzyma komunistycznych Chińczyków, którzy cały czas wspierają Rosję? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Witamy Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Na samym początku naszego programu przypomnę o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Wiecie dobrze, że nasza telewizja utrzymuje się z Waszego wsparcia. Jesteśmy niezależną telewizją. Zachęcamy Was do wsparcia. Co miesiąc realizujecie akcję 1000 gitar, czyli 1000 osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Teraz mamy 800 gitar, 800 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Zostało już niewiele czasu, bo przelewy takie tradycyjne można wykonywać tylko jeszcze dzisiaj i jutro, żeby zaliczyły się na kwiecień. Można oczywiście potem jeszcze na weekendzie te nowoczesne formy wsparcia. Jesteśmy także na Patronite idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły odnośnie wsparcia naszej telewizji. Także jeszcze raz zachęcam. Pani redaktor, przejdziemy do tematu o tej Gdyni, o tym porcie w Gdyni, o zaangażowaniu Chińczyków, którzy chcą przejąć, już są przecież w tym porcie prawie 20 lat. Tam możemy pokazać taką mapkę tego portu. Widzicie Państwo tutaj ten czerwony obszar, tutaj Chińczycy są teraz aktualnie, na górze jest ten zielony zajmowany przez konsorcjum amerykańsko-filipińskie. No i teraz o tą górę, o ten zielony obszar jest rozpisany przetarg, także jeżeli Chińczycy by wygrali, możemy pokazać tą drugą, no to mieliby rzeczywiście, tak jak mówiliśmy we wstępie, monopol. Pani redaktor, o tym zaangażowaniu Chińczyków słychać już od dawna. Ten artykuł, o którym dzisiaj będziemy mówić, z Wirtualnej Polski, to nie jest pierwszy na ten temat, ale brakuje jakoś wypowiedzi takich jednoznacznych polskiego rządu. No, trudno o bardziej jednoznaczną sytuację podczas wojny na Ukrainie, chińskiej zaangażowania po rosyjskiej stronie, że w ogóle taki temat jest jeszcze nierozstrzygnięty, to chyba wstyd trochę dla polskiego państwa.
Dokładnie, w zeszłym roku chyba tutaj Gazeta Polska codziennie coś na ten temat pisała, wiedząc, że zbliża się ten przetarg, i nic, nie wzbudziło to żadnych reakcji. Znaczy, no przyznam się szczerze, że żaden z polskich polityków nie podejmujący tego tematu publicznie, żeby Polacy wiedzieli, o co chodzi. No wiadomo, że jeżeli Polacy zaczną być informowani w tym temacie, no to poinformowana opinia publiczna też może wywierać jakiś nacisk, więc żadnej reakcji ze strony polskich polityków też nie ma specjalnie większej reakcji ze strony mediów, no bo takim artykule, czy po tym, o czym pisał Piotr Nisztor w Gazecie Polskiej Codziennie, no to powinien być temat, który w programach publicystycznych powinien być poruszany. A zwłaszcza teraz, no może wtedy jeszcze to było nie do końca zrozumiałe i nie widzieliśmy tego zagrożenia, ale teraz właśnie, kiedy widzimy, jak blisko Rosja i Chiny współpracują, no to powinien być temat, który powinien być bardzo mocno analizowany. Jest totalna cisza w tym temacie. Tak jak była cisza wtedy, kiedy ten port, wchodzili w ten port Chińczycy. Słusznie pan zauważył, że to miało miejsce prawie 20 lat temu. Warto powiedzieć, że wtedy rząd, to był, kiedy oni weszli z większą inwestycją w ten rejon, to był początek 2005 roku i to były rządy Belki i SLD, czyli no SLD wprowadziło Chińczyków i pytanie teraz, czy PiS zrobi jeszcze większe otwarcie, wejście tutaj.
Właśnie chodzi o, dlaczego w ogóle jest temat tej, tego przetargu, chodzi o dzierżawę, tak? No bo to port dzierżawi właśnie najemcom te tereny, no i w przyszłym roku wygasa dzierżawa teraz, którą ma ta firma amerykańsko-filipińska, ona ma te wszystkie certyfikaty na to, bo tam właśnie gdy przypływają amerykańskie wojska, czy na ćwiczenia, czy na rotacje do baz, czy pomoc, no to tam właśnie w Gdyni się to rozładowuje to wszystko. No i też Chińczycy mogą to obserwować, bo oni weszli do tego portu już 20 lat temu, jakoś przejęli chyba firmę polską, która bankrutowała, wykupili wtedy ten ośrodek, tą dzierżawę. Dlaczego tak w Polsce jest? Bo mówi się, że pan Gróbarczyk, on wcześniej właśnie był europosłem, tak, też był członkiem delegacji unijnej do spraw relacji z Chińską Republiką Ludową, no to są jakieś takie znaki zapytania, które wskazują, że może on jakoś przyjaźnie patrzy na tą chińską ofertę, no bo ktoś może powiedzieć, no tam jest przetarg, każdy może startować, tak, no i co, i nie wygrają ci Chińczycy, no i będzie po sprawie, no ale też tutaj wskazują eksperci, że można było od razu w przetargu dołączyć takie warunki, żeby na przykład ta firma, która się ubiega, spełniała jakieś tam, miała te certyfikaty bezpieczeństwa natowskie. Tego nie zrobiono. No i firma z komunistycznego państwa normalnie startuje w przetargu jako tylko jedna z dwóch, tak? Czyli ma 50, teoretycznie 50 szans na wygraną.
No, krótko mówiąc, zrobiono przetarg, tak ustawiono przetarg, żeby firma, która ma powiązania, bo to nie jest firma chińska, firma, która ma powiązania z komunistami chińskimi, no miała łatwe wejście. Ja myślę, że ważnym elementem właśnie jest to, co powiedziałam, że to nie jest firma chińska, to znaczy budowana jest narracja trochę taka, jak Huawei przez wiele lat budowało. Mówiło nam, nie, no to jest przecież firma prywatna, no więc oni nic nie mają wspólnego z rządem chińskim. No potem się okazywało, że mają bardzo dużo wspólnego, już samo początki, gdzie oficer chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, no raptem znalazł środki i sobie założył firmę, prawda? Ale no tutaj jest niestety też taka narracja. To jest firma, która została założona w Hongkongu. Jej założycielem jest jeden z, jeżeli nie w tych, no, teraz już on jest na emeryturze właściwie, ale na pewno przez długi czas najbogatszy człowiek w Hongkongu, który dużą część swojego bogactwa oczywiście zdobył na interesach z chińskimi komunistami. W ostatnich latach pojawiła się taka informacja, że ów miliarder Li Jiaxin, ja używam imienia i nazwiska, jakie używają Tajwańczycy, on w Hongkongu ma troszeczkę inną wymowę, ale to nie jest istotne. W każdym razie ów miliarder Li Jiaxin, no, z Xi Jinpingiem ma troszeczkę nie najlepsze relacje, ponieważ zaczął wycofywać swoje inwestycje z Chin w momencie, kiedy był Trump i kiedy no, było takie nawoływanie właśnie, żeby się wycofywać. Zaczął więcej inwestować na Zachodzie, w Europie, w Wielkiej Brytanii. To nie było na rękę Xi Jinpingowi, więc on się tutaj podobno no, nie, przestali się kochać. Li Jiaxin też przeszedł właściwie na emeryturę, ale ludzie z nim związani nadal tą firmą nadzorują, więc zasady są te same. W tym czasie, kiedy na Zachód szła taka narracja, że to właściwie no, firma, która się z Chin już konglomerat, bo to są jest wielka grupa, jak się wycofuje z Chin, jest taka przyjaźnie nastawiona na współpracę z Zachodem, to w tym czasie Li Jiaxin występował w zachodnich mediach i spotykał się z zachodnimi biznesmenami i na przykład opowiadał im, że to chińska ustawa dotycząca narodowego bezpieczeństwa, którą Pekin narzucił Hongkongowi, na podstawie której chociażby znany państwu Jimmy Lai, wydawca z Hongkongu, siedzi teraz w więzieniu, to ów miliarder opowiadał, że no ta ustawa to jest właściwie dobra dla Hongkongu, bo tam jest chaos, co chwila jakieś protesty, ona przyniesie porządek. I takie rzeczy opowiadał, będąc niby już na emeryturze i nie zajmując się tak bardzo biznesem jak wcześniej. Jak powiedziałam, ludzie, którzy z nim przez lata współpracowali, teraz tą firmą zarządzają, więc no, Podejście jest na pewno takie same. Wszędzie tam, gdzie z chińskimi komunistami można zrobić interes, to należy się chińskim komunistom podporządkować. Ale jak mówię, często jest sprzedawana narracja tutaj przykrywkowa, że to nie jest firma chińska. Ona nie powstała w Chinach, założona została przez Hongkongczyków, wtedy, kiedy Hongkong był kolonią brytyjską. Li Jiacheng ma, zdaje się, obywatelstwo też brytyjskie, no więc właściwie no, to jest firma taka no, zachodnia, można powiedzieć. I myślę, że jakaś część w Polsce kupiła tę narrację, ale no od tego mamy służby, żeby to dokładnie sprawdzać i przekazywać prawdziwe informacje. A zwłaszcza teraz, kiedy wiemy, no jak działają Chiny, jeżeli chodzi o Rosję, jak blisko jest to, bliska jest ta współpraca, kiedy na przykład słyszymy, że chińskie firmy nie zaprzestają obsługi rosyjskich portów, więc no, może kiedyś być taka sytuacja, że Chińczycy mający porty, kontrolujący porty, no będą wpuszczać do nich rosyjskie statki. No wyobraźmy sobie, że dziś Gdynię, port Gdyni całkowicie jest właśnie w rękach tej firmy, prawda? Także no moment jest na, to jest ostatni moment, żeby zrozumieć, jak wielkim zagrożeniem jest ta inwestycja i każda inwestycja chińska na tak dużą skalę, bo wiadomo, że ona jest zawsze powiązana w jakimś stopniu, czy to jest Hongkong w tej chwili, czy Chiny, powiązana z partią komunistyczną i jest wpisana w realizację celów partii komunistycznej.
No właśnie wspomniała pani redaktor o Huawei, bo o ile ten stosunek polskich władz do Rosji, no tutaj się wiele nie można przyczepić, no można przyczepiać się, że za późno sankcje, za późno węgiel, no ale gdzieś tam ten kierunek myślę, że można uznać za dobre działania polskiej polityki, jeśli chodzi o Rosję, no to ten chiński kierunek jest jakiś taki nie bardzo dotykany, no bo przecież kwestia Huawei, kwestia wykluczenia jej z polskiej sieci 5G, no to już jest, nie wiem, tak się mówi o tym 2-3 lata. Jeszcze pamiętam, Pompeo był jeszcze przed wyborami w Polsce i też miały być tam jakieś konkrety zapadać. Nic o tym nie słyszymy, mijają lata, nic o tym nie ma. I ten kierunek chiński jest dla polskich polityków jakoś taki, no mało się o nim mówi, tak? Mówi się o zagrożeniach ze strony Rosji, a ze strony Chin to już tak jakoś lepiej nie wspominać o zagrożeniu.
Ci, którzy mówią tak jak idź pod prąd, czy ja, no to mamy jakieś fobie podobno na temat dotyczące Chin, prawda? No to samo mówiono, na Zachodzie mówiono o Polsce, jeżeli chodzi o Rosję, prawda? No dziś tak, muszą za to przepraszać i przyznają nam rację i dokładnie tak samo będzie w przypadku Chin. Nad tym też pracowali Chińczycy i ich lobby, i ich tuby propagandy. No, starały się bardzo często przedstawić Chiny jako no, zupełnie nie współpracujące z Rosją, nie mające wspólnego celu zniszczenia obecnie istniejącego porządku, rozbicia sojuszu Europy, chociażby ze Stanami Zjednoczonymi, pokonania Stanów Zjednoczonych. No, one nad tym pracowali, żeby pokazać, że nie, to nie są wspólne cele Rosji i Chin, że oni tak się kiedyś bardzo ulubiona moja narracja, jak się zawsze mówi, że to, no, Chiny i Rosja współpracują, teraz to za chwilę jest, ale kiedyś się pokłócą. Znaczy, i zajmujemy się wtedy dyskusją, co zrobią Chiny i Rosja za 50 lat, kiedy prawdopodobnie to, co one teraz robią, doprowadzi do tego, że nas już nie będzie. Więc to też jest taki ulubiony temat tej chińskiej agentury w Polsce. No, odsuwania tematów za to, co się będzie działo za 50 lat, a nie pokazywania, jak bardzo mocno w tej chwili Chiny i Rosja współpracują, bo przecież mówi się nawet, że Moskwa i Pekin mają, toczą konsultacje dotyczące cyberataków. Wiemy oczywiście, że Chiny miały dokładny plan Putina przed samym atakiem, że były w tej kwestii uzgadniane, wręcz Putin uzgadniał termin ataku z Xi Jinpingiem. No więc ta współpraca jest no, ewidentna w tej chwili. No i nie podnoszenie teraz, w tej chwili tematu zagrożenia chińskiego, no pokazuje, że lobby chińskie, w tym część polityków, jest bardzo mocna w Polsce.
Tutaj też, no bo ktoś by mógł powiedzieć, że to są właśnie jakieś tam fobie, teorie spiskowe, że Chińczycy tylko będą tam robić biznesy w tej Gdyni, no ale część ekspertów wskazuje, że właśnie na przykład w przypadku wojny, przecież Chińczycy mogą powiedzieć, że na przykład ich urządzenia nie działają, no i ta pomoc do Polski by przez Gdynię nie przypływała, ale to, co też mówiliśmy We wstępie o tym też pani pisała na swoim Twitterze. To są brytyjskie media, które donoszą, że to nie jest jakaś tam teoria spiskowa, tylko na przykład Daily Record donosi, że chińskie drony już od kilku lat szpiegują bazę właśnie brytyjskiej marynarki wojennej Faslane. Tam też były i okręty nuklearne, okręty podwodne. Podobno 18 takich przypadków było, gdzie Chińczycy rzeczywiście próbowali dronami robić tam, znaczy szpiegować, tak, szpiegują też i polityków. Tutaj czytamy w tym artykule podpułkownika, byłego oficera wywiadu. On powiedział, że Chińczycy mają bardzo dojrzały i wyrafinowany program szpiegowski działający w całej Wielkiej Brytanii. Celami są biznes, badania naukowe, producenci, łańcuchy dostaw, politycy, policja, wojskowi, urzędnicy państwowi. Mówi, że wielu zostanie, właśnie ci politycy są często kompromitowani, nawet się nie zdają sprawy, że padli ofiarą jakiejś chińskiej na przykład operacji szpiegowskiej. No to, co mówi ten były oficer wywiadu brytyjskiego, wygląda na głęboką infiltrację Wielkiej Brytanii przez Chiny. W Polsce nie mówi się o tym, czy Polska powinna brać przykład, patrzeć, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, też obawiać się podobnych akcji w Gdyni, czy to może już się dzieje, może Polska też jest tak zinfiltrowana jak Wielka Brytania?
Ja myślę, gorzej. Że na pewno jest łatwiejszą sytuację. Myślę, że Brytyjczycy no, mimo wszystko jednak mają lepiej działające służby, a mimo to polegli, bo to jest właściwie, można powiedzieć, że polegli, bo właściwie Chińczycy są wszędzie. Teraz sobie pozwalają na to, że mogą nawet drony wysyłać. Także no, widać, że pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie państwo, ale jak był Xi Jinping w Londynie za Camerona, to on sobie zażyczył, że ma być w karocy z królową Elżbietą i Brytyjczycy się na to zgodzili. Po prostu widać było, jak bardzo daleko chcieli, no nawet tak symbolicznie to pokazać. No, z reguły to się nie zdarza, a no tutaj no, chciano to pokazać, że ta współpraca będzie bardzo mocna. No, na szczęście Cameron odszedł i Brytyjczycy się zaczęli budzić. Między innymi to, co w Hongkongu się wydarzyło, było dla nich takim przebudzeniem. Okazało się, że też niewiele w tej sprawie mogą, ale też i bali się zrobić. I Hongkong całkowicie oddali, mimo że powinni być moralnie najbardziej odpowiedzialni są i powinni być zobligowani do pomocy. No jest, co prawda, pozwolili na wyjazd bardzo dużej ilości do siebie, przyjęli bardzo dużą ilość Hongkongczyków, no ale to była jedyna rzecz, jaką mogli zrobić. Ale sami odczuli, zrozumieli, jak mocne są wpływy chińskie, jak, do czego dążą tak naprawdę Chińczycy i jak przestrzegają tak zwanych umów przestrzegają umów międzynarodowych. Zdecydowanie w Polsce dzieje się to samo. Ta inwigilacja też jest wszędzie. Myśmy byli jedynymi chyba, którzy mówili o tym, jak ten aparat wywiadowczy działa. Mówiliśmy o szpiegu z Szwecji, który przyjeżdżał do Polski, chińskim szpiegu, który inwigilował społeczność tybetańską w Szwecji. Przyjeżdżał raportować do Polski, do ambasady, do chińskiej ambasady w Warszawie. No nie przyjechał dlatego, że Chińczycy stwierdzili, że pomiędzy Pekinem a Szwecją no to środek wypada w Polsce, tylko dlatego wybrali Warszawę, że pewnie zrozumieli, że tu jest najbezpieczniej, że ten szpieg może sobie wjeżdżać, wyjeżdżać, kiedy Szwedzi go złapali, to on miał w torebce plastikowej jakieś pieniądze, więc on mógł wjeżdżać, wyjeżdżać czymś tam chciał. I to tak trwało. Potem się okazało, że był jeszcze jeden szpieg też ze Szwecji, który działał w społeczności Ujgurów. To jeden w Tybetańczyków, Ujgurów. No ilu jeszcze takich było, co to przyjeżdżali i raportowali do Polski, bo tutaj akurat było na bezpiecznie. No tego się już pewnie nigdy nie dowiemy. No ale widzicie państwo, jak oni sobie zrobili tutaj raj do działalności. Bardzo mi się podoba dzisiaj grafika, która jest na zapowiadająca państwa program, bo pokazujecie tego Xi Jinpinga jedzącego jabłko. No, podczas gdy oni się usadawiali w Polsce, w portach, rozrastali swoją agenturę, ich agentura przyjeżdżała, wyjeżdżała, no to my o czym rozmawialiśmy z Chinami? Czy oni nie chcą kupić naszych jabłek? No przecież to gdyby to nie było tak straszne, to by było śmieszne.
No, oni nas szpiegują, my sprzedajemy jabłka. To rzeczywiście jest. No to jest win-win chyba.
Że tak, ja pamiętam, jak Xi Jinping ugryzł to jabłko, to jaka tam, jaka tam była radość. Wielka, za przeproszeniem, myślałam, że się posikają z tej radości, no, w mediach i w polskich i ci polscy politycy. No, przecież to jest śmieszne. Oni rozbudowują agenturę, przejmują ważne dla nas tereny i biznesy, ważne strategicznie, a my co chwilę o tych jabłkach.
No, to jest troszeczkę taki obraz jakiegoś, nie wiem, Bantustanu, tak? Czy jakiegoś państwa afrykańskiego, to mniej więcej takie podejście, tak? Że oni będą nam przejmować porty, agenturę, tak? Budować, a my będziemy sprzedawać jabłka. No miejmy nadzieję, że to się zmieni, że już ten rząd, który tak no, dobrze działa, powiedzmy, w sprawie Rosji, to jest takim przykładem, tak? Teraz była wizyta w Niemczech, już próbują oddziaływać na inne kraje, to w tym chińskim, jeśli chodzi o to chińskie zagrożenie, też się przebudzi, bo można widzieć, że te państwa już w Europie już są daleko przed nami. Mówiliśmy przecież wcześniej wielokrotnie o Litwie, na przykład o Czechach. Teraz mamy kolejną wypowiedź czeskiego ministra. Proszę, proszę.
Przypadek Litwy jest bardzo ważny dla nas. Chińczycy chcieli przejąć port w Kłajpedzie i w zeszłym roku Litwini to zatrzymali. Czyli można. Kraj obok nas, który bardzo dobrze zrozumiał zagrożenie chińskie i postawił się. Dziś wiemy, że oczywiście musieli za to zapłacić pewną cenę. Unia Europejska teraz ma pomagać Litwie, no, jakoś radząc sobie, aby poradziła sobie z ekonomicznymi konsekwencjami tej postawienia się Chinom, ale no tak powinno być. No, jeżeli każdy z krajów, który jest zagrożony przez Chiny, powinien mieć wsparcie innych krajów zachodnich, krajów, których łączą jakieś wartości Chin, ale Litwa dała tu przykład. Należy się stawiać temu chińskiemu zagrożeniu.
No i też Polska przecież z tego korzysta, bo z Litwy część surowców energetycznych Polska przecież dostaje. Chyba gaz nawet ciągniemy właśnie z Litwy, który oni właśnie w swoich portach przeładowują. No ale mam też wypowiedź czeskiego ministra spraw zagranicznych, pana Jana Lipawskiego. Powiedział, że Chiny nie są neutralne w konflikcie z Rosją, że my w Czechach bardzo uważnie śledzimy stanowisko Chin w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sygnalizujemy im bardzo jasny sposób, że jeśli Chiny będą bardziej wspierać Rosję, to poważnie zaszkodzi to stosunkom z Unią Europejską. To też ciekawe, widać jak jak Czesi mówią, że to nie tylko my versus Chiny, tak? Tylko oni grożą, mówią, wypowiadają się w imieniu całej Unii Europejskiej, czyli widać, że czują się silni. Wielka Brytania też podobnie mówi, że Chiny muszą przestrzegać, jeżeli dalej chcą być traktowane jako mocarstwo, chcą dalej ten biznes swój rozwijać, to muszą przestrzegać reguł, bo inaczej mówią, że Brytyjczycy może nie są tak wielką gospodarką, ale oni razem ze swoimi sojusznikami stanowią połowę gospodarki i mogą kupować od kogoś innego. Widać, że te państwa w Europie budzą się, jeśli chodzi o chińskie zagrożenie, tylko w Polsce jakoś tak nie za bardzo z tą pobudką.
Nie mówią o tym, o czym nasi politycy, na dźwięk słowa Chiny, oni mówią, to tylko biznes, my z nimi tylko biznes. A teraz widzimy, że Brytyjczycy i Czesi mówią o czymś, przestrzeganie wartości, przestrzeganie zasad. Minister spraw zagranicznych Czech no, mówi bardzo ważną rzecz. Mówi o tym, że w tej chwili walczymy o przerwanie istniejącego ładu międzynarodowego i wartości, na których ten porządek jest zbudowany. To mówi w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych, to idzie do Amerykanów, więc Amerykanie no, widzą, że mają partnera, który myśli podobnie jak oni. To samo mówią między innymi w tej chwili Brytyjczycy. Oni widzą, że to już nie chodzi tylko i wyłącznie o gospodarkę. Na tej gospodarce się często traci właśnie współpracując, a poza tym jesteśmy nasz system, cały ład, porządek, wartości, wszystko jest narażone. I ona to zwracają bardzo dobrze Czesi uwagę i mówią właśnie o tym, że trzeba Chiny ostrzegać, trzeba im grozić, trzeba im mówić, jakie są konsekwencje i jednocześnie, i to samo mówi i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Czech, trzeba nieść pomoc dla Tajwanu, dlatego że Xi Jinping musi zrozumieć, że zapłaci taką samą cenę, jeżeli nie większą, jeżeli zaatakuje Tajwan, i Tajwan będzie przygotowany na ten atak dzięki pomocy swoich zachodnich sojuszników. Także no to oba te kraje mówią tym samym językiem. Co się w tym czasie dzieje u nas? Sprzed kilku dni wypowiedź szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha dla Interi. Cały czas czekamy na postęp i bardzo liczymy, że Chiny odegrają konstruktywną rolę w konflikcie na Ukrainie. No to już jest w momencie, kiedy dokładnie widzimy po raz kolejne odsłony współpracy chińsko-rosyjskiej, a my o tym, że one mogą konstruktywną rolę odegrać i że my czekamy i czekamy i czekamy. No przecież to jest, no to jeszcze jakby 24 lutego to mówił, no to jeszcze jakoś bym zrozumiała, ale w kwietniu już mówienie takiej rzeczy, no dziś się dowiadujemy, że Rosjanie zakończyli właśnie most, który kolejowy, który połączy Rosję i Chiny na rzece Amur i skróci między innymi transport transport z prowincji chińskiej Heilongjiang do Moskwy o 10 godzin. To się odbywa teraz właśnie no, w czasie wojny, czyli to ułatwi wymianę handlową i współpracę Chin z Rosją. To jest ten odcinek zakończony, budowany przez Rosję, już teraz został zakończony. Chińczycy swój zakończyli. Prawdopodobnie będzie uroczyste otwarcie w maju, choć Chińczycy tutaj mówią, że w ciągu kilku miesięcy. Rosjanie już zapowiedzieli, że w maju. No ale to jest kolejna odsłona tej współpracy. Wcześniej mówiłam o tym właśnie, że spokojnie mogą być chińskie firmy obsługują rosyjskie porty, więc operatorzy, więc no, na każdym polu widzimy tą współpracę. No także taką do tym Tajwańczycy mówią, że kwestia bezpieczeństwa, to już kilka razy u Państwa mówiłam, drony, które Ukraina miała made in China, okazało się, że Chińczycy zaczęli wyłączać pewne funkcje, co oczywiście stworzyło zagrożenie dla armii ukraińskiej, dla w ogóle dla Ukrainy, bo to często dotyczyło na przykład przenoszenia sprzętu medycznego i tak dalej. Także no, praca na pełną skalę, a my w tym momencie o konkretnych zagrożeniach w Polsce ze strony Chin nie mówimy, nikt nie mówi, a z drugiej strony opowiadamy jakieś bajki o tym, że liczymy na to, że oni jakąś konstruktywną rolę odegrają Chińczycy i że nam pomogą, no, kiedy cały czas szkodzą.
No właśnie, to przypomina jakoś takie zachowanie, nie wiem, żony alkoholika, tak? To mówienie o tym ciągłym liczeniu na tą jakąś pozytywną rolę Chin w konflikcie Rosja w inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Tak jak pani redaktor powiedziała, przecież no, jeszcze można było w lutym w takie bajki wierzyć, ale teraz już po ponad 2 miesiącach wojny widać, że przecież Chiny cały czas blokują przeróżne potępienie Rosji na arenie międzynarodowej. Wszyscy już chyba rozsądnie myślący widzą, że Chiny z Rosją współdziałają. Jak polski dyplomata w ogóle może mówić, że liczy na co? Nie wiem, że Chiny co powiedzą tej Rosji, żeby nie wiem, skończyły agresję na Ukrainę, tak? I Rosja takich posłucha? Jak można na takie coś, na takie bajki liczyć?
Widzimy mocną, tę samą linię propagandową. To wszystko, dokładnie to wszystko to, o czym mówi Rosja, jeżeli chodzi o wojnę Ukrainie, w Ukrainie, no to dokładnie to samo jest powtarzane przez media chińskie. Więc i jeszcze to jest powtarzane także w języku angielskim, więc to idzie na świat. Zapraszani są eksperci nawet z Zachodu, tacy, którzy no, mówią po linii rosyjskiej, czyli no, że to NATO jest odpowiedzialne za tę wojnę. Stany Zjednoczone, że chciały rozszerzyć NATO między innymi o Polskę. Znaczy, no, Chińczycy i Rosjanie to wiadomo, no, ale tu Chińczycy także no, atakują Polskę, no, występują wbrew naszemu interesowi, a my nadal mówimy o jakichś korzyściach ekonomicznych, jakich możemy być i że Chiny mogą być jakimś partnerem, który pomoże nam ten konflikt, tę wojnę rozwiązać. No, to jest, no, tak, to na pewno jest jakiś syndrom żony alkoholika, ale myślę, że jest też tam jakaś grupa, która po prostu ma z tego korzyści. Nie wiem, na co liczą, no ale albo może już policzyli coś, ale w każdym bądź razie no, no, w tym momencie powinny być bardzo... Nie ma głosu drugiej strony. Znaczy na pewno jest grupa polityków, którzy widzą zagrożenie chińskie, od czasu do czasu coś takiego powiedzą, ale w takich najbardziej krytycznych i niebezpiecznych momentach, jak chociażby teraz tego przetargu w Gdyni, to jest to grupa, która zupełnie milczy. No kiedyś Macierewicz, jeżeli chodziło o ten terminal w Łodzi, no to się zachował jak trzeba i go powstrzymał rzeczywiście mówił w mediach na ten temat, więc było wiadomo, że to jest kwestia, no, że to było bardzo niebezpieczne. Tam Chińczycy chcieli na terenach wojskowych przejąć, budować terminal, czyli kontrolowaliby wszystko, co pociągami przychodzi. Zupełnie kontrolę by nad tym przejęli. No i to Macierewicz między innymi mówiąc o tym bardzo dużo, a potem podejmując konkretne decyzje, no powstrzymał. No, ale potem już nastąpiła totalna cisza w temacie zagrożenia chińskiego.
Tak, no i przecież pamiętamy w tym programie chyba w Pilnujmy Polski, jak został zapytany o ten chiński okręt wojenny, który tam cumował w Gdyni albo w Gdańsku, już teraz nie pamiętam, to on powiedział, że to fake news, czyli jakoś na tym morskim zagrożeniu jakoś tutaj nie widział tego zagrożenia. Pani redaktor...
Jeśli mogę, bo mam proszę, takie proszę. Własne przekonanie, że bardzo często jak coś takiego się działo, że widziałam jakieś właśnie chińskie wpływy, to ja czasem pisałam do polityków PiS-u, że o tutaj jest coś takiego, no to chyba trzeba się tym zająć. I na początku widziałam takie, o, rzeczywiście, no to jest coś niebezpiecznego, i po czym gdzieś tam się udali po jakieś sprawdzenie i tak dalej, już następowała cisza. Okazało się, że już tematem nie są zainteresowani. Więc nie wiem, jest jakaś taka tuba chyba w tym PiSie chińska, która tam im mówi, nie trzeba ruszać, zostawmy to tak jak jest. W każdym razie to, co zawsze mówię, że jest taka mocna, silna grupa prochińska w PiSie ludzi u władzy. No na pewno tutaj jest Ziobro. No niestety Pałac Prezydencki też działa bardzo mocno. No, sama ta wizyta Xi Jinpinga, prawda, gdzie my tu o jabłkach, czy jedna z pierwszych wizyt zagranicznych Dudy w Chinach, prawda? No to wszystko wskazuje, że także Pałac Prezydencki jest w tym obozie prochińskim i oni działają konsekwentnie. No wizyta ostatnio w czasie Olimpiady, no kiedy Putin z Xi Jinpingiem, wizyta Andrzeja Dudy wtedy w Pekinie, kiedyś Putin z Xi Jinpingiem ustalali termin ataku na Ukrainę. Przecież to jest klęska dyplomatyczna Polski, polityczna. Ale jest próba też przedstawiania tego jako jakiś sukces, no tylko nie wiadomo jaki, gdzie i dlaczego. Ale no to wszystko pokazuje, że ta grupa jest bardzo silna, że działa i że też potrafi no, przekonywać innych albo przynajmniej uciszać innych.
Pani redaktor, porozmawiajmy chwilkę o tym, co no już od kilku dni, od dwóch dni chyba w Polsce jest tematem numer jeden, czyli zamknięcie kurka z gazem przez Rosję. Okazuje się, no, eksperci mówią, że to nie jest groźne już teraz, bo się Rosjanie spóźnili, że po pierwsze już się sezon grzewczy skończył, po drugie Polska już jest w miarę przygotowana, a pod koniec roku będzie jeszcze bardziej przygotowana. Jak pani zdaniem, dlaczego Rosja decyduje się na taki krok, kiedy no już za bardzo tym szantażem nie może nic zrobić? No wiemy, niektórzy się uginają, Węgrzy będą płacić rublami za gaz. Czesi na razie już teraz, mówiliśmy wczoraj w programie o tym, Niemcy, Czesi proszą Polskę o pomoc, żeby przez Polskę gaz popłynął do Czech i do Niemiec. Czesi mówią, że no chcieliby wznowić budowę gazociągu z Czech do Polski, żeby też Czechy mogły się uniezależnić od tego rosyjskiego gazu. Dlaczego Putin decyduje się teraz na taki krok?
Znaczy, no na pewno z jednej strony chce pokazać, że będą jakieś konsekwencje, ale okazuje się, że tak prawdę mówiąc niewiele może, no bo uderza w kraje Polska, Bułgaria, które właściwie no już kończą te kontrakty, prawda? Więc no tutaj też konsekwencje nie będą tak duże, ale z drugiej strony chce też pokazać innym, że może to zrobić innym i że to może dużo bardziej zaboleć. Ale też skoro stosuje takie kroki, no to też pokazuje, że no jest to raczej, to już jego, według mnie to jest bliżej końca niż czegoś, co mogłoby świadczyć o tym, że on rzeczywiście, on już przegrał, ale no, że daje jeszcze jakąś szansę na jakąkolwiek wygraną, ale to jest moment, kiedy rzeczywiście na współpracę. I to mówią Brytyjczycy, oni mówią o gospodarczym NATO, to minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w swojej wypowiedzi dotyczącej polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii między innymi używa tego określenia i to jest bardzo dobry pomysł. To znaczy ta współpraca musi być militarna, ale musi być także gospodarcza. W tym momencie, gdy przyjdzie taki moment, gdzie kraje takie jak Chiny, Chiny na przykład zastosowały sankcje wobec Litwy, czy kraj taki jak Rosja, napad na Ukrainę, gdy te kraje no, nas straszą, na nas napadają, no to my stworzymy jeden blok i jesteśmy w stanie się przed tym bronić. Więc to jest ostatni moment, żeby to teraz robić, żeby rzeczywiście budować zależności gospodarcze, przenosić te łańcuchy dostaw z krajów autorytarnych, takie jak Chiny i Rosja, we wszystkim tylko co można. To nad tym teraz powinniśmy rozmawiać, w tym powinniśmy uczestniczyć. Jak słyszymy, że dyplomacja brytyjska rzuca pomysł gospodarczego NATO, ale jednocześnie mówi, że to powinno być w ramach G7, no to my powinniśmy tutaj być, nasza dyplomacja brać udział i przekonywać, że nie, to nie tylko G7, że to powinno być, w tym powinny brać udział no, chociażby te 40 państw, które Biden zaprosił na rozmowy. Administracja amerykańska teraz zaprosiła na rozmowy w kwestii pomocy Ukrainie. Te rozmowy mają odbywać się co miesiąc. No to jest taka dobra podstawa i mam nadzieję, że Amerykanie tak myślą, że to jest taka budowa takiego bloku no, państw tych wolnościowych, państw opowiadających się za swobodami obywatelskimi, państw, które będą no, stały naprzeciwko tego bloku autorytarnego, czyli Rosji, Chin, ale widzimy Iran. Dziś informacje o tym, że i Chiny, i Iran poszerzają swoją współpracę militarną no, w odpowiednim momencie akurat, prawda? Także no, miejmy nadzieję, że takie kroki, jak to, co robią teraz Amerykanie, te wypowiedzi Brytyjczyków, czy Czechów także w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych, że to jest jakiś początek, ale to już jest taki spóźniony początek, ale no wreszcie Zachód zaczyna budować silny blok i tylko w ten sposób będzie w stanie się obronić przed zagrożeniem Chin i Rosji. I tu ważne słowa też właśnie tej minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, ona w swoim przemówieniu podkreśliła, żebyśmy pamiętali, że Chiny nie są niezwyciężone, że ich wzrost nie jest nieunikniony. I że kiedy tak mówimy, że kiedy puszczamy narrację, że oni muszą zwyciężyć, że muszą być hegemonem, że ich wzrost, że oni będą najlepszą, największą gospodarką na świecie, to jest już nieuniknione, nic tu nie możemy robić, to brytyjska minister spraw zagranicznych mówi, wykonujemy robotę dla Chin. Za nich tę robotę wykonujemy. Oni właśnie chcą, żebyśmy uwierzyli, że na pewno przegramy. Więc muszą usłyszeć, że nie, że ten ich wzrost nie jest nieunikniony, że muszą przestrzegać wartości, muszą przestrzegać zasad i że no, muszą poczuć w końcu, bo może już nawet mówienie to jest za mało, oni muszą w końcu poczuć, że łamanie tego to są konkretne konsekwencje i są sankcje. Więc czas także na to, żeby poza początkami te budowania jakiegoś bloku, mówienia o tym, że Chiny także są odpowiedzialne, no wreszcie zacząć też uderzać w Chiny sankcjami.
Tu myślę, że mam też nadzieję, że ta lekcja, którą teraz świat odrabia, jeśli chodzi o Rosję i uniezależnienie się od tych rosyjskich surowców, no, można powiedzieć, to są tylko surowce energetyczne, no a zobaczcie Państwo, jaki problem jest z uniezależnieniem się od nich. No, Polska jakoś tam to robi i do końca roku ma się to wydarzyć, no ale gdyby Chiny rozpoczęły jakąś wojnę, tak, na przykład, no to uniezależnienie się przecież od produkcji chińskiej, no to było praktycznie, myślę, teraz niemożliwe. To do tego byśmy się musieli przygotowywać pewnie ładnych kilka lat, no ale Polska, czy też kraje w ogóle Europy, świata, nawet Stany Zjednoczone, są dużo, dużo bardziej przecież zależne od Chin, jeśli chodzi o produkcję tam, niż od Rosji, no bo Rosja tam oprócz tych surowców, to tam wielce niczego nie produkuje, jakieś tam nawozy, tak, no ale to da się gdzieś tam jakoś to szybko w miarę nadrobić, a jeśli chodzi o produkcję z Chin, no to jest duży problem, to prezydent Trump o tym podczas swojej prezydentury mówił, no ale na razie nie widać jakichś większych kroków, które miałyby uniezależnić świat od chińskiej produkcji.
Wydawało się, że pandemia będzie takim momentem otrzeźwienia Zachodu, prawda? Że zrozumiemy, że te łańcuchy dostaw trzeba jednak zmienić, że one muszą być w większym stopniu kontrolowane przez nas, przez państwa, no, które łączą wartości, które łączą wspólne zasady. No niestety okazało się, że nie, tu niewiele zrobiono. No, więc może no, teraz przyjdzie to trochę późno, bo rzeczywiście no, to uzależnianie się od Chin zajmie bardzo wiele lat i będzie dużo trudniejsze i koszty będą dużo większe. No ale jeżeli teraz tego nie zaczniemy robić, no to na pewno ta narracja chińska, że oni wygrają, no to okaże się prawdą. Jeszcze inna ciekawa wiadomość, nie wiem, bo nie mieliśmy o tym mówić, ale to warto zwrócić uwagę, co Niemcy teraz robią. Kanclerz niemiecki poleciał do Japonii na rozmowy. To też jest wyłamanie się z takiego polityki niemieckiej, gdzie z reguły pierwsza wizyta Merkel to była w Azji, to była w Chinach, a tutaj pierwsza wizyta Scholza jest w Japonii. No mówiliśmy w kilku programach u państwa, jak Japonia sama wychodzi do Polski, prawda? Jak pokazuje, że ta współpraca powinna być mocniejsza i gest ze strony Niemców, prawda? Czyli wyczuli to, że Japończycy chcą wejść w Europę Środkową, chcą tu więcej współpracować. Już też Niemcy na tę współpracę no miejmy nadzieję, że to jest taka też oznaka, że Niemcy jednak szykują się do tej odstawki w Chinach, a będą patrzeć na inne kraje tutaj w regionie. No ale wykorzystują to, co my powinniśmy robić. No a Japończycy do nas mówią, że chcą być w tym regionie, chcą zwiększać współpracę, to my powinniśmy wysyłać. Japończycy byli u nas z delegacjami kilka razy, chociażby a propos konfliktu, wojny w Ukrainie. Ale my tę współpracę powinniśmy naprawdę teraz zacieśniać z Japonią.
Tak jak pani powiedziała, szczególnie przed wybuchem wojny, tam był bardzo duża japońska taka akcja w Europie, właśnie uświadamiająca, jeśli chodzi o Ukrainę. Ale porozmawiajmy jeszcze może na koniec o tych wyspach Salomona. O nich też jest dosyć głośno. Chiny podpisały umowę, tak, jakoś partnerską. Chcą tam, mówi się, że będą chcieli ustanowić tam bazę militarną. Ja mówiąc szczerze, jak myślałem, że to jest gdzieś bliżej Chin, jak sobie zobaczyłem na mapę, zobaczyłem, gdzie te wyspy Salomona są, no to już jest prawie Australia. Do Chin jest stamtąd bardzo daleko, czyli widać, że to nie jest żadne tam, nie wiem, sprzedawanie, że to jest jakaś obrona chińskich interesów czy jakichś wód terytorialnych, tylko to jest kwestia rzeczywiście ekspansji. Stany Zjednoczone powiedziały, że nie wykluczają nawet opcji militarnej. Jak pani myśli, jak ta sytuacja się dalej rozwinie?
No, ja mam nadzieję, że Stany Zjednoczone, fakt, że używają takiej no, retoryki, że tu chodzi o operację militarną, to wydaje mi się, że wiedzą, że jest źle. Bo tak naprawdę nie wiemy, jaka jest treść tej umowy. Miesiąc temu wypłynął jakiś plan, też nie było wiadomo, czy on jest prawdziwy, ale potem media i wywiad, zdaje się, australijski potwierdził, że nawet zdaje się, jeden z polityków z Wysp Salomona potwierdził, że ostateczna wersja jest bardzo zbliżona do tego planu, które media uznały. Tam no, były takie warunki, które mówiły, że rzeczywiście Chińczycy mogą otworzyć bazę wojskową na Wyspach Salomona, że mogą przybywać tam wojska, policja, nawet na wezwanie, no wiemy, jak to na wezwanie, to Hongkongczycy tak wzywali Chińczyków, prawda, żeby bili studentów na protestach. No to mniej więcej to wiadomo, jak to wygląda, więc raczej ta umowa jest bardzo zła dla zachodniego świata, dla interesów Stanów Zjednoczonych i Australii i Nowej Zelandii w tym regionie. I raczej, skoro używają tak mocnego języka, to te rozmowy delegacji amerykańskiej, która była na Wyspach Salomona, niewiele przyniosły według mnie. W związku z tym no, zaczynają Amerykanie mówić o operacji militarnej. Także no, to jest, wydaje mi się, że sytuacja nie jest dobra, jeżeli chodzi o to. Wszystko wskazuje na to, że to jest jak gdyby stracona bitwa. Troszkę przespana a propos różnego rodzaju innych konfliktów, ale też no, Australia, Stany Zjednoczone budowały różnego sojusze i nie zobaczyły czegoś, co się dzieje no, pod ich samymi pod drzwiami Australii. Także no, tutaj widać, jak często no, my na Polskę narzekamy, że jesteśmy nie czuli na to chińskie zagrożenie, no, ale to się zdarza także najlepszym widać. I nie wiem, jak to będzie wyglądać w tej chwili. No, myślę, że Amerykanie będą po prostu teraz dociskać mocniej Wyspy Salomona. Myślę, że Australia także będzie jakieś, no tutaj może sankcje jakieś będą wprowadzone, no nie wiem, no ale widać, że nie jest dobra sytuacja, że to raczej tutaj na razie zwycięstwo jest po stronie Chin. Rzeczywiście im się udało przejąć no tak, próba przejęcia tego terenu i to też pokazuje, jak oni sprytnie działają, jak wykorzystują napiętą sytuację w jednym terenie, w jednym zakątku świata do tego, żeby budować po cichu swoje wpływy. Ale warto to trzeba temu się przyglądać, bo to też będzie pokazywać, jak mocno Zachód może się, jak daleko, jak mocno może się Zachód postawić Chinom, no także w takich małych, w przypadku takich małych wysp Salomona.
To są wyspy tuż przy Australii. Pamiętamy przecież jeszcze za komuny, jaki był kryzys przecież dyplomatyczny, jak Rosjanie chcieli umieścić rakiety na Kubie. Przecież wtedy no, prawie doszło do wojny. No, proszę, proszę.
Też pamiętajmy, ja to mówiłam w poprzednim programie, no tutaj widać, że Stany Zjednoczone działają, Australia działa, Japonia też się w to włącza. Ale no, Francja ma tam niedaleko, ma tereny, swoje tereny, część swoich terenów zamorskich, a Unia Europejska w tym temacie Wysp Salomona, Francja, czyli członek, i to bardzo liczący się członek Unii Europejskiej, a Unia Europejska w tym temacie akurat zupełnie milczy. Mhm.
Tu widać, jak perfidnie, tak jak pani powiedziała, Chiny wykorzystały teraz wojnę na Ukrainie, żeby gdzieś tam sobie ugrać swoje zwycięstwo na Pacyfiku. Pani redaktor, wspomniała pani też o tym spotkaniu w bazie w Ramstein, właśnie gdzie 40 państw Stany Zjednoczone zaprosiły do takiego spotkania w sprawie, to jest nazwana na razie grupa wsparcia, jeśli chodzi o Ukrainę, ale tutaj też można przeczytać, że to może się przerodzić w koalicję na rzecz pokonania Putina, pokonania Rosji, że tam oprócz państw europejskich były właśnie też państwa właśnie powiedzmy gdzieś tam wspierające Wielką Brytanię, tak, z dawnego dominium brytyjskiego, także część państw afrykańskich. Ciekawa wypowiedź sekretarza obrony USA. On powiedział, że oczekuje takiego zadania, takiego ciosu militarnego Rosji, aby nie mogła już prowadzić agresji wobec swoich sąsiadów. To nawiązuje do wojny na Ukrainie. Widać, że tu już nie chodzi tylko o gdzieś tam obronę Ukrainy, tak, żeby ta Ukraina nie została przez Rosję podbita, tylko że Zachód widzi, że to można wykorzystać, tą głupotę Rosjan, tą ich inwazję, do tego, żeby ta Rosja upadła, czy rozpadła się, czy została jakoś tak bardzo osłabiona, żeby już nie zagrażała sąsiadom. Jak pani myśli, jak się ta wojna dalej na Ukrainie potoczy, bo tam są no, różne doniesienia. Z jednych stron właśnie widzimy tą szansę na pokonanie Rosji, że politycy Zachodu liczą na to. No, z drugiej mamy cały czas doniesienia o trudnych walkach w Donbasie, że gdzieś tam Rosjanie jakieś tam małe postępy, ale jednak robią.
No, ja myślę, że to nie tylko chodzi o Rosję, że ta koalicja jest budowana nie tylko jeżeli chodzi o Rosję, ja myślę, że to jest budowane właśnie także jeżeli chodzi o Chiny, bo myślę, że Amerykanie bardzo dobrze to rozumieją. Widzimy, że Brytyjczycy także zaczynają o tym mówić, że no, każdy sukces Putina to jest wiatr w żagle Xi Jinpinga, to znaczy on wie, że jeżeli Putin wygra, no to on będzie mógł sobie pozwolić na bardzo dużo, na otwartą grę w kwestii Tajwanu. Także myślę, że to jest taka koalicja, która ogólnie ma, miejmy nadzieję, będzie działać długo i ma dalekosiężne cele. Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to nie chcę tutaj przewidywać, co się stanie, ale zdecydowanie no to musi być coraz bardzo twarda postawa Zachodu, zjednoczona postawa, więc to nie może być tak, że ktoś mówi, jakiś kraj jak Niemcy, że coś tam dostarczą, a potem się z tego wyłamują, więc wszyscy tu muszą mówić jasno i mówić, co będą robić i się z tego wywiązywać, albo nie mówić, ale robić, to jest dużo ważniejsze. I rzeczywiście dostarczać jak najwięcej sprzętu Ukrainie. Na każde odejście od obietnicy, każde wyłamanie się, oczywiście z tego cieszy się Moskwa, ale tak jak mówię, z tego cieszy się także Pekin. Mówienie, że Pekin siedzi cicho i tylko patrzy, z góry się przygląda na ten konflikt, jest oczywiście jakimś takim zamazywaniem sytuacji. Pekin gra na Putina, chce, żeby Putin wygrał, bo wygra na Putina pozwala im sięgnąć jeszcze dalej. Dziś chcą bazy, budują bazę, chcą budować bazę na Wyspach Salomona, budują bazy na sztucznych wyspach na Morzu Południowochińskim, a wiemy, że oczywiście no, chcą sięgnąć po Tajwan i wygrana Putina no, jak gdyby pozwoli im zrealizować te plany. Także ja mam nadzieję, że działania Amerykanów w tej chwili są właśnie takie, budowanie koalicji, która stanie przeciwko no, tym reżimom autorytarnym Putina i Xi Jinpinga. I dlatego ważne jest, wracając do naszego tematu głównego, żeby teraz pokazać, znaczy teraz dla Polski ta kwestia Gdyni to jest pokazanie, po której stronie my się opowiemy. To, że my tam gdzieś bierzemy udział w jakimś spotkaniu, że się witamy z takimi, a nie innymi politykami, że dziś kupujemy sprzęt od Stanów Zjednoczonych, to jest jedna sprawa. Ale dziś są pewne kroki, które się musimy podjąć, żeby pokazać, że rzeczywiście my jesteśmy po stronie tego bloku budowanego dziś przez Anglosasów, bo najwięcej tu działają w tej chwili Stany Zjednoczone i Amerykanie. I myślę, że właśnie ta decyzja w sprawie portu w Gdyni będzie tutaj takim papierkiem lakmusowym. To nie chwały. Chwały to już będzie potem dodatek. Ta decyzja będzie w tej chwili najważniejsza.
Miejmy nadzieję, że będzie podjęta pozytywna, że Rosjanie, że Chińczycy zostaną z tego przetargu usunięci, czy że przegrają. Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy wywiad, za dzisiejszą rozmowę. Była z nami redaktor Hanna Shen z Tajwanu. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie.
Też bardzo dziękuję i do zobaczenia.
Do zobaczenia. A teraz pokażemy Państwu materiał reklamowy naszej telewizji, zachęcający do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd. Czyli docierać z prawdą do Polaków.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, są uczciwi i widać, że idą w dobrym kierunku.
To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
To jest piękna idea.
Nie szukam nikogo już innego jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam.
Chciałabym, żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym, na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil, to jest to, co ja wpłacam, i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.
Przypominam jeszcze raz, że jeżeli chcecie wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd w kwietniu, to tradycyjnym przelewem można to zrobić jutro, tylko do godziny 15, potem jeszcze do końca miesiąca przez weekend PayPal, DotPay i Blik. Szczegóły idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy też na Patronite. Tak jak mówiłem na początku programu, na dzisiaj jest 800 osób. 800 gitar zagrało w kwietniu. Brakuje jeszcze 200, także zapowiada się gorący finisz. Będziemy Państwa informować na bieżąco, jak ten stan gitar będzie się kształtował do końca miesiąca. A my przechodzimy do ogłoszeń. Dzisiaj o 18:00 zapraszamy na śląską dogrywkę w telewizji Idź Pod Prąd. Tu Stella. Problemy z narodową tożsamością. Architekt Karel Cieślar i luterański pastor Mirosław Danyś opowiadają o życiu na Śląsku Cieszyńskim, o historii oraz swoich doświadczeniach. O 20:00 zapraszamy na studium Ewangelii Jana pod tytułem Pojmanie Jezusa. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Nie bój się śmierci, walcz o dobre życie, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, Podczątek działania Banku Polskiego, wydarzenia z 1924 roku. Przypominamy też, że jedną z form wsparcia telewizji Idź Pod Prąd jest przekazanie 1% podatku dochodowego na Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Można to zrobić do końca kwietnia, a potem nawet można jeszcze później, składając poprawkę zeznania, trzeba wpisać nazwę Fundacja Twój Ruch, a także numer KRS 40 456 259. W tym momencie ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18:00.
Znowu żyjemy w cieniu wojny, która skalą barbarzyństwa przekracza nawet zbrodnie hitlerowskie w czasie II wojny światowej. Dlatego też wielu ludzi trochę częściej, śmielej myśli o śmierci, że śmierć, nasza śmierć, to może być realna opcja. Śmierć to bardzo poważny czynnik w naszym życiu, a dokładnie strach przed śmiercią. Zobaczcie, co autor listu do Hebrajczyków 2:15 o tym mówi, że Jezus przyszedł, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Człowiek bez Chrystusa boi się śmierci. To go paraliżuje. Odsuwa tę myśl, odrzuca. Nie chce myśleć. Jeśli z kolei przyjdziesz do Jezusa Chrystusa po zbawienie, po życie wieczne, Twoja perspektywa na śmierć się całkowicie zmienia. Przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie, listy apostoła Pawła. Ja wam dam tylko taki, można powiedzieć, zaczątek jego myślenia, człowieka, który oddał swoje życie Chrystusowi, o śmierci. Mówi tak, to jest list do Filipian 3, rozdział 13-14. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam, a dokładnie biegnę do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. wolny od lęku przed śmiercią. Biegnie, żeby jak najlepiej pracować dla Jezusa Chrystusa. A kiedy przychodzi już ten czas śmierci, to mówi ze spokojem. Czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Jak wygląda twoje życie? Czy drżysz przed śmiercią? Starasz się o niej nie myśleć? Czy też wolny od lęku przed śmiercią pędzisz dla Jezusa ze spokojem, patrząc na ten ostatni przystanek swojego życia?
...28 kwietnia 1924 roku rozpoczął działalność Bank Polski. W ten sposób Władysław Grabski zrealizował kolejny punkt swojego planu uzdrowienia finansów państwa. W grudniu 1923 roku został mianowany premierem i otrzymał na pół roku specjalne pełnomocnictwa, które miały mu umożliwić zlikwidowanie deficytu budżetowego i wprowadzenie nowej waluty. W lutym 24 roku udało się zrównoważyć budżet, co pozwoliło na wprowadzenie nowej waluty, złotego polskiego, który miał zastąpić markę polską. Bank Polski miał być emitentem złotego. Został utworzony jako instytucja prywatna, której akcje mógł kupić każdy obywatel. Wypuszczono 1 000 000 akcji, Skarb Państwa był właścicielem 1% z nich. Miało to zapewnić niezależność banku od polityków. Wartość złotego ustalono na 0,29 grama złota. Kurs złotego był początkowo równy 1 frankowi szwajcarskiemu, a za 1 dolara płacono 5 zł i 18 groszy. Będącą dotąd w obiegu markę polską wymieniano na złotego po kursie 1 800 000 marek polskich za 1 złotego. Pokrycie wartości banknotów w złocie i walutach miało wynosić przynajmniej 30%. Pozostała część banknotów miała mieć pokrycie w srebrze i w bilonie. Po rozpoczęciu działalności Banku Polskiego została zlikwidowana Polska Kasa Kredytowo-Pożyczkowa, utworzona przez Niemców w roku 1916, która była emitentem marki polskiej. Główną przyczyną reformy Grabskiego była hiperinflacja, która wybuchła w roku 1923, doprowadziła do utraty wartości przez markę polską i kryzysu gospodarczego. Reforma Grabskiego była przeprowadzona bez pomocy zagranicznej i udała się. Złoty był walutą stabilną i godną zaufania.